ta muzyka, muzyka tatrzańska przypomina nam, że oprócz literatury, oprócz sztuk wizualnych, Tatry to było miejsce, gdzie pojawiali się kompozytorzy, gdzie pojawiały się sztuki teatralne i o opowieść o tym świecie muzycznym i teatralnym Tatr i Zakopanego poprosiliśmy Macieja Pinkwarta, kustosza Muzeum Karola Szymanowskiego ATMA, znawcę historii Zakopanego.
Zakopane zresztą od początku swojej kulturalnej i społecznej funkcji, czyli mniej więcej od lat 70. XIX stulecia, przyciągało to wszystko, co w Polsce było najlepszego i najgorszego. Ekstremalne charaktery. Oczywiście interesują nas wyłącznie te dobre strony i w latach międzywojennych jakby moda na Zakopane, zapoczątkowana właśnie w latach 70. XIX stulecia przez Chałubińskiego, ugruntowała się w takim znaczeniu, jakie ma i dzisiaj. To znaczy, że Zakopane jest miejscem, którym warto się pokazać, którym trzeba się pokazać. A dodatkowo tę modę jeszcze ugruntowywały takie mity na temat Zakopanego jako miasta cyganerii, miasta artystów, do czego niewątpliwie przyczyniali się stale mieszkający tutaj przedstawiciele tych zawodów artystycznych. No i takie dwie symboliczne postacie tamtych lat to rzecz jasna są Witkacy i Szymanowski. Witkacy od dzieciństwa związany z Zakopanem i mało w ogóle stąd wyjeżdżający i Szymanowski, który od młodości przyjeżdżał tu często, a w latach międzywojennych był najpierw stałym gościem w latach 20., a w latach 30. stałym mieszkańcem. Szymanowski w latach, my to tak dzielimy, lata Limby i lata Atmy. W latach Limby, czyli lata 20., od 1922 roku Szymanowski bywał w Zakopanem często kilka razy do roku i oczywiście tutaj pracował, wynajmując dom z pianinem od Józefa Roya Bukowiana. No, po prostu kontynuował tę pracę, którą rozpoczynał w Warszawie czy w innym miejscu, gdzie komponował. I rzecz jasna, najważniejszy, tutaj najbardziej znany balet, Harnasie, powstał właśnie w Limbie, ale oczywiście nie tylko. Ale mało kto pamięta o tym, że Szymanowski w Limbie pracował również nad operą Król Roger. W Limbie powstawały mazurki na fortepian, czasami nazywane mazurkami podhaleńskimi. No a potem w Atmie oczywiście już całe dzieła od początku do końca komponowane w Zakopanem. Ale przecież to nie tylko Szymanowski i nie tylko Witkacy tworzyli tę atmosferę cyganerii zakopiańskiej lat międzywojennych. Tu każdy wspomni oczywiście takie nazwiska jak Kornel Makuszyński, jak Karol Stryjeński, jak Rafał Malczewski. To ci stali bywalcy, czy też mieszkańcy Zakopanego, ale to cała plejada wybitnych postaci, które tutaj przyjeżdżały po to, żeby zaistnieć także publicznie. Zakopane z dość takim rozpaczliwym nieszczęściem próbowało się znaleźć na stałe na mapie kulturalnej Polski i słabo się to udawało. No, dość przypomnieć te teatralne perturbacje Zakopanego, które od końca XIX wieku starało się mieć własny teatr. Czy profesjonalny, czy amatorski, ale stały i rzadko kiedy wykraczało to poza jeden sezon. W latach przed I wojną światową kiedyś grywał przez cały letni sezon Teatr Zelwerowicza, zebrany z najlepszych polskich aktorów, którzy akurat mieli wtedy wolne. I zamiast wyjeżdżać gdzieś na odpoczynek, przyjeżdżali do Zakopanego pracować, często pokazując Polakom z zaboru rosyjskiego rzeczy, które były dla nich niecenzuralne, których nie można było obejrzeć w Warszawie. Bo oczywiście Zakopane dla warszawiaków, dla przedstawicieli kongresówki rzeczywiście było takim miejscem, gdzie można było odetchnąć wolnością swojego rodzaju. Natomiast w latach międzywojennych no, takim teatralnym eksperymentem przeprowadzonym na większą skalę i ze skutkami trwającymi do dzisiaj był teatr formistyczny założony przez Witkacego, z jego inspiracji i przez niego kierowany, ideowo przynajmniej, który w 1925 roku zadebiutował późną zimą na deskach Teatru Morskie Oko, wystawiając dwie jednoaktówki, Nowe Wyzwolenie, skądinąd przez Witkacego dedykowane Szymanowskiemu, co jest takim swojego rodzaju rewanżem za dedykowanie przez Szymanowskiego Witkacemu pierwszej sonaty fortepianowej, a więc Nowe Wyzwolenie i Wariat i Pielęgniarka, jak wtedy nazywano sztukę dziś znaną jako Wariat i Zakonnica, ze względów na, nazwijmy to, autocenzuralnych. Ale ten teatr Witkacego funkcjonujący do 1927 roku, choć oczywiście był takim mocno dyskutowanym zjawiskiem, skupiającym wiele osób ze środowiska lekarskiego i plastycznego, to byli główni wykonawcy teatru Witkacego, ale nie tylko. No, jedną z gwiazd był na przykład Józef Fedorowicz, meteorolog zakopiański, który grywał demoniczne postacie, może dlatego, że był człowiekiem, o którym było wiadomo, że muchy by nie skrzywdził. No, a Witkacy zawsze tak obsadzał postacie jakby wbrew oczekiwaniom, to ten teatr nie utrzymał się. Nie utrzymywały się również inne przedsięwzięcia, na przykład z dziedziny muzyki, może takim najbardziej no, ryzykownym, właśnie skazanym na niepowodzenie przedsięwzięciem było założenie w 1929 roku Zakopiańskiej Orkiestry Symfonicznej. Notabene złożonej z muzyków głównie spoza Zakopanego, którzy pod batutą Adama Furmańskiego mieli tutaj grywać w sezonie regularnie, a poza sezonem nieregularnie. Inicjatorem tej sprawy był nauczyciel zakopiański, dziennikarz, wydawca Artur Zelib, meloman. I sprawa jakby zyskała spore poparcie w środowisku inteligencji zakopiańskiej, no ale jak liczna może być inteligencja w Zakopanem, prawda? Tych wszystkich 30 osób, tu żartuję rzecz jasna, mogło wykupić bilety abonamentowe, no ale nie pozwoliło to na utrzymanie się tej orkiestry, która po jednym, to niecałym sezonie musiała skapitulować i poddać. Tutaj drugim takim muzykiem poza Karolem Szymanowskim, którego warto w tym kontekście wspomnieć, stale związanym z Zakopanem, był dla odmiany nie kompozytor, tylko wybitny wykonawca i pedagog muzyczny Egon Petri. Niemiec, związany z Holandią, osiadły w Zakopanem od 1915 roku, najpierw sezonowo, a potem na stałe. Wielki, wybitny specjalista od interpretacji Bacha, może dlatego, że lubił tutaj mieszkać, że go kiedyś ktoś zaczepił przy regulacji potoku, który płynął obok willi Boryna, gdzie tam pomieszkiwał w okolicy, i zapytano, dlaczego pianista nie oszczędza rąk i zajmuje się potokiem. No i na to Egon Petri odpowiedział, że on właśnie jest specjalistą od potoków. Potok to po niemiecku jest Bach właśnie. Egon Petri nie tylko tu mieszkał, nie tylko tu koncertował, ale także dawał lekcje bardzo rozmaitym, z rozmaitych stron świata przyjeżdżających jego uczniom. Także Zakopane stało się jakby takim ośrodkiem konserwatoryjnym na skalę międzynarodową, oczywiście tylko sezonowo. Petri mieszkał w Zakopanem prawie do końca okresu międzywojennego i na wieści o zbliżającym się wybuchu wojny wyjechał i na emigracji zmarł w Stanach Zjednoczonych. Ale to nas prowadzi z kolei do tematu też interesującego z tamtych lat w Zakopanem, niezwykle rozwiniętej pedagogiki muzycznej i wokół muzycznej. Bo pierwsza szkoła muzyczna w Zakopanem powstała już w 1918 roku i właściwie rozmaite jej mutacje trwały przez całe lata międzywojenne, no a potem były kontynuowane i są kontynuowane do dzisiaj. To jakby cały czas jest tradycja zapoczątkowana przez lwowską nauczycielkę muzyki Jadwigę Bejerównę, która zresztą jest pochowana na nowym cmentarzu w Zakopanem. Potem rozmaite inne osoby, między innymi też Lwowa pochodząca Klara Czop-Umlaufowa, później związana z Krakowem, miała swoją szkołę muzyczną w Zakopanem i to wydawałoby się mało ważne, ale dla Zakopanego efekty działania pedagogów muzycznych były niesłychanie istotne, bo były prezentowane dwa razy do roku na bardzo hucznych i dobrze frekwentowanych popisach muzycznych. Ta tradycja popisów szkół muzycznych publicznie prezentowanych jakoś ostatnio w mniejszym stopniu niż kiedyś jest kontynuowana. Natomiast to były rzeczywiście święta całego Zakopanego. No i swoją szkołę miała tutaj świetna nauczycielka tańca Rita Sacchetto-Zamoyska, żona Augusta Zamoyskiego, wybitnego rzeźbiarza, który tutaj też był związany z Zakopanem, która prowadziła szkołę baletową w różnych miejscach Zakopanego, między innymi w willi Jutrzenka w parku, która do dzisiaj zajmuje się pedagogią artystyczną. W związku z czym no, te sprawy dziejące się na stałe w Zakopanem wytwarzały tę opinię, tę atmosferę Zakopanego jako miasta artystów, co skłaniało rozmaitych artystów do bywania tutaj także w celach koncertowych. To byli zarówno aktorzy, najwybitniejsi tamtych czasów i bardzo rozmaitych gatunków teatralnych, bo poczynając od wielkich dramatów, ba, poczynając od oper, które były tutaj też wystawiane w rozmaitych warunkach. W sali Morskiego Oka wystawiano Halkę i Halkę wystawiano na Równi Krupowej w ramach takiego festiwalu w latach 30. tutaj zapoczątkowanego, Festiwal Opery Górskiej. Wystawiano w 1931 roku Halkę dobrej obsadzie solistycznej i orkiestrowej, ale wspartą również w podobny sposób, jak ostatnio zrobiono to z Harnasiami Szymanowskiego, kiedy Opera Krakowska wsparła swoich wykonawców autentycznymi zespołami góralskimi i tańcami góralskimi. To już było, jak wszystko zresztą. I właśnie w ten sam sposób zaprezentowano Halkę w 1931 roku na Równi Krupowej, gdzie między innymi w antraktach Na Kozie grywał największy dudziarz tamtych czasów, Butz Mróz z Poronina. Halka była niejako pierwszym wieczorem operowym opery górskiej, a następny wieczór poświęcony był czemuś w rodzaju kontynuacji Halki, bo Bolesław Walech-Waleski, krakowski kompozytor, który przemieszkiwał na Olczy u księży misjonarzy przez wiele lat w sezonach letnich, tam komponował, napisał jakby ciąg dalszy Halki, która się nazywała Pomsta Jątkowa. Jątek to oczywiście biedny, odrzucony konkurent Halki. Halka popełniła samobójstwo, przetrwało dziecko i to dziecko to Janosik. No mogą sobie państwo wyobrazić, jakie to było piękne i wspaniałe. Natomiast muzyka oczywiście była bardzo dobrze przyjmowana i wystawiono to też tą samą manierą co Halkę, to znaczy wsparciem autentycznej muzyki ludowej. Tego typu rzeczy niejako pod koniec lat międzywojennych skoncentrowały się w czasie Święta Gór. Entuzjaści Zakopanego i Góralszczyzny z całego kraju wymyślili sobie właśnie organizowanie takiej imprezy, która odbywałaby się za każdym razem w innej miejscowości podgórskiej. Zakopane było tutaj pierwsze i gromadziłaby prezentację folkloru góralskiego z różnych stron Polski. No to, jak łatwo się domyśleć, kontynuowane było po wojnie jako Jesień Tatrzańska, a potem już Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
O muzyce w Zakopanem, o tańcu, dydaktyce opowiadał Maciej Pinkwart, kustosz Muzeum Szymanowskiego ATMA, znawca Zakopanego. O tym też mówi Maciej Pinkwart. Też poprosiliśmy go o taką wizję tego, co dzisiaj może stać się z Zakopanem.
Teraz bardzo często słyszę ja z ust notabli, że oni chcą jakby reaktywować Zakopane jako stolicę kulturalną. Co pozostało z tego nimbu właśnie Zakopanego z okresu dwudziestolecia międzywojennego w czasach obecnych?
Ja myślę, że to będzie zadanie trudne, bo chociaż w dziedzinie, nazwijmy to infrastruktury kulturalnej, jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie, co już jest oczywiście krokiem wstecz. Ba, nie mamy sali Morskiego Oka ciągle jeszcze, choć ciągle się słyszy, że będzie ona reaktywowana. Mamy natomiast Teatr Witkacego, usytuowany w miejscu, gdzie kiedyś była taka sala widowiskowa Sanatorium Czerwonego Krzyża, gdzie między innymi sam Szymanowski też występował z wieczorem kompozytorskim. Natomiast mi się wydaje, że różnica polega na pewnego rodzaju proporcjach. Kiedyś taką analizę przeprowadzałem w jednej ze swoich książek, że taki kraj jak Polska, te swoje elity intelektualno-twórcze, może liczyć na około 300 osób. Bez względu na czasy, w jakich przyszło nam żyć, liczba elit jest konstans. Zmienia się w niewielkim stopniu. I całość, rzecz jasna, tych elit przybywała do Zakopanego i przybywa nadal. Natomiast spojrzyjmy na liczby. Jeżeli pod koniec XIX wieku w sezonie bywało w Zakopanem około 3000 osób, to łatwo obliczyć, że co dziesiąta spotkana na Krupówkach osoba to był Karłowicz, Modrzejewska, Sienkiewicz, Paderewski itd., itd. W latach międzywojennych liczba stałych gości przyjeżdżających do Zakopanego przekroczyła 30 tysięcy mieszkańców, a zatem do elity kwalifikował się już co tysięczny bywalec z Zakopanego. Natomiast teraz do Zakopanego przyjeżdża przeszło 3 miliony turystów, i dalej te 300 osób elity, w związku z czym prawdopodobieństwo spotkania na Krupówkach wybitnej osobistości, jeszcze przyznanej fobii wybitnych osobistości do spotykania się z tłumami, jest niewielkie. Natomiast rzecz jasna, ja organizując koncerty Szymanowskiego w ATMA, właśnie nie mam prawie nigdy jakichś oporów ze strony wybitnych wykonawców, by zaprosić ich do ATMA, gdzie nie mogę liczyć ani na wspaniałe warunki koncertowe, ani na, nad czym ubolewam, bardzo wysokie honoraria, ani na wielką publiczność. Do ATMA przychodzi 40-50 osób i to już jest tło. Natomiast jeżeli tylko czas pozwala i inne kontrakty nie stoją tutaj w konkurencji, to właściwie przyjazd do ATMA jest jakimś prestiżowym wydarzeniem w życiu każdego z muzyków i chętnie takie zaproszenie przyjmują. Być może w tym kierunku trzeba pójść, to znaczy w kierunku, aby podwójnie działającego snobizmu, bo snobizm na bycie artystą, czy też na bycie wokół artysty, to nie jest niczym złym. I sądzę, że gdyby reaktywować więcej takich przestrzeni artystycznych niewielkich, jaką jest na przykład ATMA, jaką jest Galeria Hasiora i w większym stopniu to wykorzystywać, to byłoby czymś cennym. Ale nie zapominajmy o tym, że Zakopane lat międzywojennych to nie tylko miejsce, gdzie występowały sławy z zewnątrz, ale to również miejsce, gdzie mieli jakby swoją przestrzeń twórczą ci, którzy tu mieszkali na stałe. I często byli bardziej znani poza Zakopanem niż Zakopanym, bardziej może szanowani. Takim przykładem chyba ostatnich wielkich, którzy w Zakopanem mieszkali, cieszyli się tutaj sławą i sympatią, to byli Tadeusz Brzozowski, wielki malarz europejski, Władysław Hasior, znany na całym świecie plastyk. I dla nas tutaj obydwie te postacie no, lat 70., 80. najbardziej jakby się tu pokazujące, to były jednocześnie wielkie autorytety, nie powiem, że moralne, bo to wyświechtane, ale wielkie autorytety intelektualne. I potem nastała pustka swojego rodzaju. Muszę powiedzieć, że ja, należąc do starszego pokolenia twórców mieszkających w Zakopanem, z ubolewaniem stwierdzam, że jeśli chodzi o autorytet wiedzy tych, którzy ją propagują na temat Zakopanego, ten autorytet liczy się w coraz mniejszym stopniu. Patrzyłem na dwóch największych znawców Zakopanego, przyjaźniłem się z nimi, bywaliśmy u siebie bardzo często. To byli Witold i Zofia Paryscy z jednej strony i dr Henryk Jost. I jeżeli paryscy, twórcy encyklopedii zakopiańskiej, ludzie bardzo medialni, bardzo w środowisku przewodnickim i turystycznym znani, cenieni, jeszcze od czasu do czasu znajdowali jakiś, że tak powiem, oddźwięk społeczny, choć nie zawsze pozytywny, ponieważ byli osobami o wybitnych indywidualnościach, mieli własne poglądy, często radykalne i dość zdecydowane na różne sprawy, no dość wspomnieć kwestię ochrony przyrody, to Henryk Jost pozostawał znany wyłącznie gronu najwybitniejszych, najwęższej elity znawców Zakopanego i problemów historii Podhala, a był człowiekiem, który o Zakopanem wiedział wszystko. I gdy i paryscy, i Jost odeszli na tamtą stronę liny, praktycznie rzecz biorąc, ostatnie postacie, z którymi liczono się w dziedzinie znawstwa Zakopanego, praktycznie rzecz biorąc, zniknęły i w tej chwili Zakopane miota się tak trochę pomiędzy opinią publiczną, zewnętrzną, a opinią społeczną wewnętrzną, bo to trochę jest tak, że na Zakopanem to tak jak na chorobach, znają się wszyscy, prawda? To jest swojego rodzaju fenomen Zakopanego polegający na tym, że przez całą polską prasę zawsze przetoczy się dyskusja o tym, ile i gdzie owiec można wypasać, ile i gdzie kolejek można wybudować. No proszę mi pokazać drugie takie miasto, gdzie na łamach centralnej prasy dyskutowano by o owcach, baranach, serach, owczych z mleka krowiego i tak dalej, i tak dalej. To jest fenomen Zakopanego i to ukształtowane już przez sto kilkadziesiąt lat zjawisko, no trzeba wziąć do wszystkich rachunków, także przez władze miasta.